Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
W Smaku Zdrowia wita Sylwia Misiak, za konsoletą Andrzej Pijanowski. Do godziny 15 dzisiaj będziemy przyglądać się, a może przysłuchiwać nawet tematowi szumów usznych, skąd biorą się takie szumy, jak z nimi walczyć. Porozmawiamy na pewno o tym, kto jest najbardziej narażony na pojawienie się takich niedogodności. Na Państwa pytania dziś odpowiada neurobiolog i audiolog dr Adam Pabiś, Centrum Nowoczesnej Audiologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od razu przypomnę, że można w trakcie trwania programu do nas zadzwonić. Dwie linie telefoniczne 68 324 22 55 oraz linia ulgowa 801 327 462. Do godziny 15 można włączyć się do tej dyskusji, zadać pytania, a rozmowa na pewno będzie interesująca. Temat rozmowy też osadzony chyba całkiem nieźle w czasie, bo całkiem niedawno, w ostatnią sobotę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ucha i Słuchu i to chyba taki dobry czas, żeby porozmawiać właśnie o tym, co nam szumi, co nam brzęczy w uszach, a my tego w ogóle nie chcemy. Badania, które chyba publikujecie też Państwo na swojej stronie internetowej, mówią o tym, że nawet 40% Polaków może cierpieć na podobnego rodzaju dolegliwości i że są to też młodzi ludzie. Te badania sprzed kilku lat, nie takie najświeższe, ale też nie takie bardzo stare, ale no pokazują nam skalę tego zjawiska, że ona jest duża, prawda?
Tak, no nawet nawiązując do globalnego rynku, 15-20% w tej chwili społeczeństwa na całym świecie odczuwa szum uszny ciągły. Nie mówimy tutaj o takim chwilowym szumie, który słyszymy przez kilka minut. Raczej mówimy o ciągłym szumie, więc problem jest już globalny i rozwój tego problemu jest też jeszcze ogromny, ponieważ najnowsze badania mówią, że w 2025 roku będzie aż 35% już nawet społeczeństwa posiadało szumy uszne.
Mhm. Chciałabym jeszcze, żeby na początek też przybliżyć trochę pana specjalizację, bo przedstawiłam pana jako audiolog, natomiast najczęściej jak mamy różnego rodzaju problemy ze słuchem, z uszami, no to szukamy jednak pomocy laryngologa, więc czym te specjalizacje się różnią i dla kogo takim właściwszym kierunkiem będzie właśnie na przykład taka konsultacja audiologiczna?
Znaczy właśnie warto wytłumaczyć te dwie specjalizacje, ponieważ one są zupełnie inne i teraz zazwyczaj jak mamy szum uszny albo ubytek słuchu, to kierujemy się do laryngologa i to jest tak naprawdę taki trochę stary nawyk, który został w naszym społeczeństwie. Prawda jest taka, że laryngolog to jest specjalizacja zabiegowa, więc jeżeli mamy zapalenie ucha środkowego, problemy z krtanią, w jakimś tam stopniu z mięsiem podniebienia miękkiego, mamy różnego rodzaju problemy z zatokami, to jest specjalista, który rozwiąże nasz problem w 100%. Z kolei może nie do końca wiedzieć, jak pomóc nam w leczeniu szumów usznych, ponieważ to jest już problem, który rozwiązuje audiolog, czyli inna specjalizacja dotycząca słuchu. Za granicą audiolog to jest standardowa specjalizacja, do której jakby odnosi się każdy pacjent, jeżeli chodzi o ubytek słuchu i szumy uszne. W Polsce coraz więcej musimy informować pacjentów o takiej specjalizacji, bo dużo osób nie wie po prostu, że jest taka specjalizacja jak audiologia.
A jak wielu jest już lekarzy tej specjalizacji w Polsce? Ma pan takie dane?
W Polsce jest około 15 tysięcy. Nie jest to zbyt duża ilość, ponieważ no jakby studia w Polsce są dosyć długie, więc pierw idzie się na lekarza ogólnego, później jest laryngolog, później jest otorynolaryngolog i później jest specjalista audiolog, foniatra. Więc w Polsce jakby ten czas jest wydłużony. Za granicą audiolog może skończyć studia medyczne po 5 latach, już być audiologiem i być jakby kwalifikowanym specjalistą CIC, czyli takim, który już obsługuje klinicznie pacjentów. Więc w Polsce ten okres czasu jest wydłużony i nie do końca jeszcze no, lekarze chcieliby się zajmować szumami. Często po prostu się decydują na zabiegowe specjalizacje jak laryngolog i przy niej starają się być. Więc jeżeli faktycznie mamy szum uszny albo ubytek słuchu, to powinniśmy szukać audiologa. Jest to lekarz, który faktycznie nam pomoże, a bynajmniej będzie miał najświeższe informacje odnośnie technologii, protokołów i rozwiązań dotyczących naszych problemów ze słuchem.
Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z wiedzy naszego eksperta w studiu, z wiedzy audiologa, przypominam numery telefonów 68 324 22 55 i 801 327 462. Mówił Pan przed chwilą o szumach ciągłych i o szumach, które nie są szumami ciągłymi. Czy jest tutaj jakieś rozróżnienie, ile takie dolegliwości muszą trwać, żeby kwalifikować je już jako taką przedłużającą się ciągłą taki dyskomfort dla człowieka, a kiedy możemy mówić, że są to takie jeszcze incydenty i być może to jeszcze nie musi nas niepokoić.
Musimy przede wszystkim też zacząć od tego, co powoduje ten szum w głowie albo pisk. To jest dosyć ważna informacja. Samo usłyszenie jakby pisku albo szumu na kilka sekund oznacza, że jesteśmy w trakcie procesu nagłego ubytku słuchu. Czyli kiedy zaczynamy słyszeć pisk, to jest moment, w którym komórka słuchowa, która działała, przestaje nagle działać i układ nerwowy zwiększa swoją czułość i aktywność, bo stracił kontakt właśnie z tą komórką. Zazwyczaj w naturze było tak, że światło na przykład regulowane było zawsze w godzinach, czyli no w jakimś stopniu zachód postępował w kilka godzin. Teraz mamy pstryczki, elektryczki, czyli możemy zgasić światło w jedną sekundę. I ośrodkowy układ nerwowy nie rozumie trochę naszego jakby nowego podejścia spadku aktywności, bo kiedyś nie mogliśmy zgasić światła w jedną sekundę i tak naprawdę tak samo dotyczyło wszystko procesu deprywacji, czyli na przykład ubytki słuchu w większości kiedyś, jakieś 120 lat temu, 200 lat temu, no to były procesy postępujące w czasie, czyli ubytek słuchu zazwyczaj pojawiał się z tytułu wieku na przykład, albo z tytułu postępujących problemów zdrowotnych. W tej chwili możemy nagle stracić słuch i to też głównie przede wszystkim nie tyle z tytułu urazu akustycznego albo hałasu, ale z problemów zdrowotnych. I teraz podobnie jak nagle zgaszenie światła w pokoju jest ogromnym szokiem dla układu nerwowego, tak nagle komórka, która działała sekundę przedtem, a już przestała działać, jest też ogromnym szokiem dla układu nerwowego i on reaguje w ten sposób, że zwiększa swoją czułość i aktywność w miejscu, gdzie doszło do tego zniszczenia chwilowego i właśnie słyszymy wtedy pisk albo szum. Jeżeli oczywiście ten pisk i szum zniknie, to oznacza, że komórka udało jej się przeżyć i nie zginęła. Jeżeli z kolei będziemy słyszeli taki pisk albo szum cały czas, to oznacza, że na stałe straciliśmy już te komórki słuchowe i straciliśmy je nagle, nie powoli w czasie. I wtedy pojawia się pisk i szum jako jakby negatywny symptom nagłej straty stymulacji. Co jest jeszcze ciekawe, to to, że takie nagłe straty stymulacji też się objawiają w innych ośrodkach. Czyli jeżeli nagle stracimy rękę albo nogę w wypadku, to mamy fantomowy ból. I to jest taki sam fantomowy jakby symulator jak szum uszny. I tak samo jest we wzroku. Jeżeli nagle stracimy gałki oczne albo ostrość widzenia, to będzie się to objawiać jako halucynacje wzrokowe. Więc cały układ nerwowy, jako mózg i siódmozgowie, nie radzi sobie z nagłą stratą stymulacji, czyli pogorszeniem słuchu, wzroku albo dotyku. I w większości przypadków to wszystko ma negatywny symptom albo w postaci dźwięku, który słyszymy w głowie, albo w postaci obrazu, który widzimy cały czas, mimo że nie widzimy, albo w postaci bólu, którego jakby jesteśmy osobami, które odczuwamy, a na przykład nie mamy już ręki.
No bardzo ciekawe to, co pan mówi. Jak zatem możemy dbać o siebie na co dzień, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji? Czy możemy sobie dawkować te poziomy dźwięków, które są wokół nas, czy nie zawsze jest to możliwe?
A czy właśnie, żeby dbać o słuch, musimy wyjść jakby z tego zamkniętego pudełka, który mówi, że za słuch i to, jak słyszymy, odpowiada hałas, w którym jesteśmy. Tak naprawdę to, czy będziemy dobrze słyszeli, zależy niestety od poziomu cholesterolu, poziomu glukozy codziennie spożywanej, poziomu aktywności fizycznej, stresu psychicznego, poziomu hormonów. Tych czynników, które powodują ubytek słuchu i szum uszny, jest około 35. I to nie są głównie żadne urazy akustyczne ani hałas, więc tak naprawdę wystarczy siedzieć 10 godzin dziennie w pracy i wtedy już możemy spodziewać się niedokrwienia ucha wewnętrznego, ponieważ na przykład w sercu jest specjalny peptyd natriuretyczny przedsionkowy, który odpowiada jakby za dojście krwi do ucha wewnętrznego i do błędnika. I siedząc niestety obniżamy stężenie tego peptydu w sercu, więc siedzenie codziennie przez pół roku już powoduje, że ten peptyd jest na niskim poziomie i może dojść do niedokrwienia ucha wewnętrznego choćby z tego powodu. I już możemy mieć ubytek słuchu nagły i szum. Więc tak naprawdę całkowity stan naszego zdrowia odzwierciedla też to, jak słyszymy.
Czyli długotrwałe siedzenie może grozić nie tylko dyskomfortem w plecach, bólami kręgosłupa i skrzywieniami, ale nawet może wpływać na to, jak słyszymy i jaka w związku z tym będzie dalsza jakość naszego życia.
Dokładnie, ale też musimy iść w drugim kierunku. Zbyt duża aktywność fizyczna też może powodować nagły ubytek słuchu. Czyli jeżeli mamy stres psychiczny, pracujemy, mamy dzieci, zajmujemy się domem i dodatkowo pójdziemy sobie wieczorem pobiegać na przykład godzinę albo dwie godziny na świeżym powietrzu, też możemy doprowadzić do nagłej głuchoty, ponieważ jakby się rzeczy nasz cały dzień i rezerwa energetyczna na cały dzień to jest 100% na stres psychiczny i fizyczny. Tyle energii jakby może poświęcić organizm na adaptację do stresu jednego i do drugiego. Więc jeżeli na przykład mieliśmy bardzo ciężki dzień w pracy, no to wtedy już możemy być pewni, że 80% energii poszło na adaptację do stresu psychicznego. No i wtedy na wieczór zostaje nam jakieś 20% na aktywność fizyczną. Więc jeżeli przesadzimy poradzimy z aktywnością fizyczną i wywołamy stres, który będzie wymagał na przykład 50% energii, no to wtedy te 30% energii zostanie wzięte z rezerw energetycznych. Czyli nasz organizm obniży poziom hormonów, testosteronu, estrogenu, zwolni metabolizm, więc no, aktywność fizyczna nie tyle, co będzie powodowała, że będziemy szczuplejsi, co będziemy nabierać na wadze tak naprawdę. No i oczywiście spadek estrogenu i testosteronu łączy się nieoderwalnie z niedokrwieniem ucha wewnętrznego. Czyli po takim wspaniałym bieganiu nagle możemy zacząć słyszeć szum albo pisk. Mamy bardzo dużo pacjentów, którzy biegają i niestety mają nagłe głuchoty rzędu 100 dB dla jednego na przykład ucha. Więc chodzi po prostu o świadomość, żeby pacjenci też wiedzieli, że umiar jakby się liczy w tych dwóch kwestiach. Czyli nie powinniśmy siedzieć cały dzień, a też nie powinniśmy być przestymulowani aktywnością fizyczną, kiedy jest wysoki poziom stresu psychicznego.
No właśnie, zatrzymajmy się trochę przy tym stresie, bo państwo publikujecie różne właśnie publikacje, powstają wydawnictwa, które między innymi biorą ten czynnik bardzo mocno pod uwagę. Jaki jeszcze związek właśnie z szumami usznymi może mieć stres?
Czy to wszystko tak naprawdę zależy od płci, ponieważ mężczyźni i kobiety mają zupełnie inny negatywny czynnik stresu. Więc u mężczyzny stres sam w sobie, stres psychiczny, jest czynnikiem, który niszczy słuch. Z powodu tego, że oczywiście u nas stres prowadzi do zbyt dużego wyrzutu kortyzolu. Jest to oczywiście hormon sterydowy, który zwiększa napięcie mięśni, przyspiesza ciśnienie krwi, no i też zwiększa aktywność neuronów, żeby pracował szybciej, bo nasz organizm myśli przy każdym stresie nadpsychicznym, że jesteśmy w zagrożeniu życia. I teraz oczywiście taki poziom kortyzolu zbyt wysoki, który się utrzymuje kilka dni na przykład, czyli jesteśmy narażeni na przewlekły stres psychiczny, no już powoduje spore ubytki słuchu u mężczyzn. U kobiet z kolei zawsze wahania hormonalne powodują najwięcej ubytków słuchu. I to jest dla organizmu największy stres. Czyli jeżeli wchodzimy w okres menopauzy albo przeżywamy silny stres psychiczny, to też to spowoduje zaburzenie produkcji estrogenu, no i to też automatycznie umożliwi jakby dłuższe ukrwienie ucha wewnętrznego i śmierć komórek z tego tytułu. Więc możemy być bardzo młodą osobą, ale wystarczy tydzień poziom stresu i tak naprawdę już nasz organizm może zareagować w tym, że straci dużą część komórek słuchowych.
I mamy pierwszego słuchacza, który ma ochotę włączyć się do naszej dyskusji. Dzień dobry.
Miła pani, ja się nigdy nie starałem się dodzwonić, ale temu panu chciałbym coś powiedzieć, jeśli to jest fizycznie możliwe i mądre.
Jesteśmy na antenie, więc na...
Proszę mi powiedzieć taką jedną rzecz i uświadomić mnie, potencjalnego śmiertelnika, przysłuchujący się waszej audycji. Jak to wyglądało, jak była przekładnia mandatu, przekręcenie policyjni i wszyscy nagle, umówmy się, 20% policjantów uciekło, proszę panią, panie redaktor, na zasadzie oni mają szum w uszach. Jak to wygląda? Proszę mnie wyjaśnić. Ja teraz podgłosię sobie radio, dobra? I to wszystko chciałbym powiedzieć. Bo znam przypadki, że policjanci, którzy nakładali mandaty, albo mało tego, kręcili mandaty, nagle stracili słuch. To już to się mówiło. Mówiło się głośno. I oni mają szum w uszach. I proszę mi, ja teraz dziękuję za naszą, że się dodzwoniłem i proszę mi wyjaśnić, jak to jest możliwe udowodnienie szum w uszach chorego czy też pseudochorego, okej? Okay? Ja podgłaszam sobie radę. Dziękuję.
Dziękujemy za pytanie. Ja przyznam szczerze, że trudno mi tu zrozumieć, jakiej konkretnie mamy udzielić odpowiedzi w kontekście policjantów, którzy się pojawili. Natomiast do tej drugiej części pytania chyba możemy się właśnie odnieść. Jak to udowodnić, że jest szum w uszach?
Znaczy, no zazwyczaj taki pacjent może mieć też problemy ze zrozumieniem i słyszeniem dźwięków otoczenia, ponieważ dźwięk, który słyszy w głowie, po części może też imitować trochę dźwięk otoczenia. Więc na samym jakby początku pacjent, który słyszy szum, rozgląda się po otoczeniu, czyli szuka jakby źródła dźwięku, dokładnie, on nie potrafi jakby zrozumieć i też układ nerwowy nie rozumie, jak można słyszeć taki dźwięk, więc pierwszą reakcją na pewno jest to, że pacjent może słyszeć bardzo głośny pisk w badaniu słuchu i nie reagować w ogóle na ten pisk, ponieważ słyszy podobny w swoim układzie nerwowym i też trochę się włącza pseudo znieczulica układu nerwowego na ciągły sygnał, który słyszymy w głowie, który jest w podobnej częstotliwości, więc na pewno w jakimś tam stopniu układ nerwowy ma problem z identyfikacją częstotliwości otoczenia dźwięków i z tego też powodu próbuję sobie radzić poprzez zwiększenie zmysłu jakby wzroku i dotyku. Czyli próbuję sobie odpowiedzieć na pytania w innej formie, dlaczego sobie tam piszczy w układzie nerwowym.
No właśnie, piski, szumy, te dźwięki, które kwalifikujemy właśnie do szumów usznych, mogą być jeszcze jakieś inne?
Zazwyczaj może to być oczywiście syczenie nisko-wysokotonowe, ale zazwyczaj właśnie jest to szum szerokopasmowy i pisk. Dlaczego się pojawia jeden i dlaczego drugi dźwięk? Pisk zazwyczaj jest związany z jednostronnym ubytkiem słuchu. Szum z kolei zazwyczaj jest, może być po jednej stronie, ale najczęściej jest obustronny. Więc pacjent jest jednostronnym ubytkiem słuchu, słyszy pisk, ponieważ aktywuje się bardzo duża synapsa w układzie nerwowym, Celax of Health, która się nazywa, i ona się zwiększa swoją czułość w kierunku dobrego ucha jakby, które słyszy dobrze. Czyli jeżeli układ nerwowy ma do wyboru ucho, które słabo wysyła impuls elektryczny, czyli informację o dźwięku, a ma dostęp przeciwne ucho niedotknięte ubytkiem słuchu, to właśnie neurony z tej strony, gdzie jest ten szum, zwiększa aktywność w kierunku dobrego słuchu. I wtedy właśnie aktywuje tą dosyć głośną synapsę i ona zazwyczaj jak głośniej pracuje, no to się objawia jako pisk. Jeżeli z kolei mamy obustronny ubytek słuchu, no to układ nerwowy porównywalnie po prawej i po lewej zwiększa aktywność i to po prostu jest szeroki dźwięk, szerokie pasmo.
A statystycznie któryś przypadków jest więcej, że to jest jednostronny, dwustronny?
To wszystko zależy właśnie, czy jest jednostronny ubytek słuchu, czy obustronny. Zazwyczaj 50-50. Najczęściej u mężczyzn jest lewostronny ubytek słuchu, co jest ciekawe, więc jeżeli
mężczyźni... A jest to też jakoś badaniami dociekacie, dlaczego tak się dzieje?
Pewnie jest tak, że to lewe ucho jest trochę słabiej chronione, ponieważ prawe ucho u mężczyzn odpowiada za rozumienie mowy i też za analizę szybko zmieniającego się sygnału w czasie. Czyli to prawe ucho, jak jesteśmy praworęczni u mężczyzn, jest trochę ważniejsze niż lewe. Więc pewnie po lewej stronie trochę jest mniej białek immunologicznych, które by chroniły jakby komórki przed śmiercią. Co ciekawe, kobiety na przykład mają obustronnie słyszane rozumienie mowy, czy mają dwie kory słuchowe rozwinięte w kierunku pamięci werbalnej, więc my nie jesteśmy w stanie nagonić ze zrozumieniem mowy z kobietami. Czyli kobieta będzie pamiętała, co mówimy, a my no niekoniecznie zapamiętamy, co kobieta do nas mówi, właśnie z powodu tego, że mamy tylko jedną pamięć werbalną, a kobiety mają dwie.
To trzeba sięgać wtedy po jakieś inne narzędzia, żeby dotrzeć do mężczyzn. Obrazowo.
Obrazowo, dokładnie.
Chyba dzwoni nam telefon. Zapytajmy realizatora, czy to słuchacz kolejny. Tak, wchodzimy na antenę. Dzień dobry. Prosimy o ściszenie radia i zadanie pytania słuchaczowi.
Chciałabym zapytać. Mam osobę, która jest po urazie głowy, gdzie nastąpiło połamanie kostek słuchowych i cierpi na bardzo dokuczliwy szum w uchu. Czy jest szansa na to, żeby w jakiś sposób pozbyć się tego, póki co operacja nie wchodzi w grę, więc dostaje tylko możliwość jakaś farmakologiczna, ale nie wiem, czy jest taka opcja.
Czy na pewno, jeżeli to jest tak silny uraz, który niszczy kosteczki słuchowe, które są jakby główną drogą przewodzenia dźwięku z środowiska do ucha wewnętrznego, no to zawsze zostaje aparat słuchowy kostny, który za pomocą wibracji kości przynosi dźwięki otoczenia i będzie zapewniał komórkom słuchowym na tyle ważną informację, że one będą wysyłały ten potencjał elektryczny i układ nerwowy zmniejszy swoją aktywność i czułość. Albo są też i stałe implanty Bacha, albo wewnątrzkanałowe mosty, tak naprawdę, tak to się nazywa, mosty implantowe, czyli procesor dźwiękowy, który się montuje do ostatniej kosteczki, która została w uchu, ale tak naprawdę jest to taki trochę implant ślimakowy.
Tylko tak, tu pani zastrzeżenie zrobiła, że operacja nie wchodzi w grę, czy więc
znaczy,
są jakieś inne
metody. Operacja może odbudowy i odzwierciedlenia budowy kosteczek, bo to może być jakby problem. Ale na przykład aparat słuchowy nie jest niczym, co może powodować operację, więc jest to raczej, wydaje mi się, najlepsze rozwiązanie w tej chwili, żeby zastosować aparat kostny, żeby słyszeć po tej stronie, gdzie jest ubytek słuchu przewodzeniowy.
A proszę mi powiedzieć, gdzie najlepiej się zgłosić, żeby takiej pomocy konkretnej, bo nie ukrywam, trafiamy do akcylaryngologów, różnych innych osób. Właśnie nie trafiliśmy do audiologa nigdy. Rzeczywiście, nikt nam o tym nie powiedział i nie było jakiejś takiej opcji. Czy
w Poznaniu na pewno jest jakiś ośrodek audiologiczny? Może też mają procesory kostne, jeżeli chodzi o aparaty słuchowe. Więc na pewno trzeba poszukać w najbliższym
Internet
mieście.
Internet pewnie.
Dokładnie.
Ja na Śląsku jestem, a w tej chwili jestem w podróży i słucham państwa audycji tutaj, ale rzeczywiście nas jak gdyby dotyczy bardziej Śląski, nie wiem, czy tam...
Śląsk, no Katowice na pewno jest kilka ośrodków klinicznych, które mają dostęp do technologii jak aparaty kostne i wystarczy po prostu wpisać na przykład poradnia audiologiczna i na pewno coś znajdzie.
Czyli audiologa, nie laryngologa tym razem i tak miejmy jest. Nadzieję, że uda się pomóc osobie, która no, cierpi przez szumy po urazie głowy, tak jak mówiła nasza słuchaczka. Piątkowy cykl poradniczy to temat zdrowie, a dziś konkretnie szumy uszne. Przypomnę, gościem w zielonogórskim studiu Radia Zachód jest audiolog dr Adam Pabiś.
Dziękuję.
I jeszcze raz się witamy. Program, jak to program poradniczy, oczywiście eksperci odpowiadają na Państwa pytania i po przerwie rozpoczynamy od kolejnego telefonu i pytania słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, Zbigniew. No ja chciałem właśnie na oczyszczanie słuchu świecę Indian Hopi. No i na przykład jak coś, no nie wiem, bo dopiero co się włączyłem, jak tak stuka na przykład w uszach, czy tak coś szumi, że Pan jeszcze może domówił, chyba że było omawiane. No tak tyle, no.
Okej, okay. Jeżeli chodzi o drożność przewodu słuchowego, to raczej w dzisiejszych czasach stosuje się parafinę, która usuwa woskowinę twardą i też tą miękką, więc nie powinno być z tym problemu po zastosowaniu samej parafiny po prawej, po lewej stronie. Jeżeli chodzi o stukanie, to może być najprawdopodobniej drożność trąbki słuchowej z tytułu refluksu, więc wystarczy popijać jedzenie i można takie coś już sobie zrobić.
No właśnie, przy tej okazji porozmawiajmy trochę dłużej o takich zdrowych nawykach higienicznych i o tym, jak o siebie dbać na każdym etapie życia, żeby nie narażać się na wystąpienie takiej dolegliwości w przyszłości. Czy są takie kluczowe fazy w rozwoju człowieka, kiedy warto zadbać o jakieś szczególne obszary, żeby nie mieć problemów w przyszłości ze słuchem, ze słyszeniem i z szumami?
Oczywiście, że tak. Jakby sam problem szumu może oczywiście się pojawić, ale to jak znosimy to pod względem stresu, jak to bardzo obciążające dla nas jest doświadczenie, jest dosyć, wydaje mi się, ważne. Bo są oczywiście pacjenci, którzy sobie radzą z tym świetnie i nie jest to dla nich w ogóle żaden problem, ale są pacjenci, którzy chcieliby skakać z bloku na przykład, ponieważ tak dla nich to jest ogromne przeżycie i jest straszne. I czym się różnią ci pacjenci? Zazwyczaj produkcją i budową płatu przedczołowego. Jest to ostatni ośrodek w mózgu, który się rozwija w wieku od 20 do 25 roku życia. I ten ośrodek jakby potrzebuje do rozwoju neuronów białka neurotropowego BDNF. To białko neurotropowe produkuje się poprzez aktywność fizyczną i prawidłową dietę.
I wejdę w słowo, żeby nie trzymać długo słuchacza. Obiecuję, że wrócimy do rozwinięcia tego tematu. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
I słuchamy pytania.
Tu mówi Ania z Lubuskiego. Chciałam Państwu bardzo, bardzo, bardzo podziękować za ten tą audycję, pani redaktor i panu audiologowi. Na moim własnym przykładzie mam 40 lat. Ponad 30 lat temu byłam u laryngologa z rodzicami i powiedziałam panu doktorowi, mam szum w uszach, tak mi pipczy w uszach. Tak. On patrzy na mnie jak na idiotkę.
Była pani dzieckiem wtedy jeszcze?
Tak, byłam dzieckiem wtedy, 7-letnim, może 8-letnim. I przez lata, muszę Państwu powiedzieć, przez lata żyłam w takim sensie, że coś mam hałasy w głowie, których nikt mi nie wierzy w tym. I dopiero później, jak wyjechałam do zagranicy, zostałam z tym zdiagnozowana i bardzo właśnie dowiedziałam się, że bardzo dużo ludzi to ma. I tinnitus. Mam prawie cały czas tinnitus i słyszę to i żałuję, że w tych czasach, kiedy ja dorastałam, nie było właśnie tej audycji i chciałam Państwu bardzo, bardzo podziękować. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. Na pewno komuś to pomoże.
Bardzo dziękujemy za podzielenie się swoją historią i zapraszamy do dalszego słuchania audycji. Będziemy w kolejnej części też mówić o tym, jak Państwo pracują, żeby wyeliminować czy trochę ograniczyć te dolegliwości. Ale wróćmy do poprzedniego wątku i do rozwoju płatów przedczołowych u młodych ludzi.
Znaczy, warto właśnie powiedzieć o tym, o czym Pani wspomniała. 7 lat, 10 lat. Jak można jakby doprowadzić do szumu w takim wieku? Jest to dosyć proste. No, jest to jakby moment rozwoju i przerostu masy mięśniowej i też całego organizmu. Się zmienia. I jest duża produkcja hormonów wzrostu, która odpowiada za to. I nadprodukcja hormonów wzrostu też może powodować ubytek słuchu. Więc jeżeli ktoś za szybko się trochę też rozwija, to ośrodkowy układ nerwowy ma duży problem z opanowaniem tego procesu. I faktycznie może się pojawić nagły ubytek słuchu, w wąskim paśmie oczywiście, i szum albo pisk. Też w wieku od 10 do 20 lat cały czas rozwijamy się też pod względem gospodarki hormonalnej. Więc spore wahania mineralne i hormonalne u mężczyzny i u kobiet młodych w tym wieku też powoduje ogromne ubytki słuchu. Więc jakby to nie jest już problem problem wieku. Naprawdę można mieć ubytek słuchu i szum, mając właśnie 10-7 lat i nie stanowi tego głównym czynnikiem hałas. Jeżeli chodzi o właśnie rozwój, do 25 roku życia rozwija się mózg i warto mu dać właśnie jak najwięcej wtedy ruchu, aktywności fizycznej, jak najwięcej zdrowszej diety, ponieważ właśnie później, jeżeli pojawi się taki nagły ubytek słuchu, to czy będziemy znosić ten stres w postaci szumu jako coś bardzo niepokojącego, nie będziemy spali, nie będziemy mieli stany lękowe. Te wszystkie czynniki są uzależnione od tego, jak rozwinęliśmy ten układ nerwowy do tego wieku, 25 roku życia. Więc jeżeli dbaliśmy o to w tym okresie, to może się pojawić taki szum, ale nasz układ nerwowy będzie na tyle plastyczny, że on zmieni swoją budowę i aktywność sam i ten szum się wyciszy automatycznie. Jeżeli z kolei zaniedbaliśmy ten okres, no to później ten szum będzie się ciągnął za nami latami i będzie coraz gorzej. A tak naprawdę nawet jakby wpływ diety, aktywności, farmakologii, terapii wtedy w tym wieku będzie ograniczony. Więc jakby to, co robimy do 25 roku życia, ma też ogromne znaczenie w leczeniu w późniejszym wieku na różne choroby. I też warto uświadomić ludzi w tym kierunku.
Czyli jak przychodzi do nas dziecko i mówi, że szumi mu w uszach i piszczy, to nie bagatelizujemy, nie mówimy tak, idź się wyśpi, tylko szukamy, tak? Przyglądamy się.
Tak, rozwiązania problemu, no i przede wszystkim problemu, który się pojawi. No najczęściej, jak wspominałem, to jest zbyt duży przyrost hormonu wzrostu albo też wahania hormonalne testosteronu i estrogenu w tym wieku.
Mhm. I co na takim etapie wtedy z tym dzieckiem zrobić? Znaczy, no, właśnie tego ruchu dostarczyć?
Tak, zdecydowanie. No i dużo jakby diety, samej diety jest to dosyć ważne, ponieważ osoby tak naprawdę do 16 roku życia mają zupełnie inny metabolizm niż później po 16 roku życia, więc ten metabolizm jest tłuszczowy. Czyli jeżeli będziemy spożywali głównie na przykład białka z różnych źródeł, węglowodany ograniczymy i będziemy spożywali zamiast węglowodanów tłuszcze nienasycone, czyli migdały, ryby, i tak dalej, to jest też źródło energii tłuszcz, no to wtedy nasz układ nerwowy będzie się pięknie rozwijał, ponieważ tłuszcze nienasycone i też przeciwutleniacze, czyli warzywa, to są główne korelacje białek neurotropowych. Czyli dzięki temu białka neurotropowe się produkują i te białka produkują nowe neurony i się nasz rozwija mózg prawidłowo.
Kolejny słuchacz na linii. Wchodzimy na antenę. Dzień dobry.
Dzień dobry, bo tutaj ja nie dosłyszę troszeczkę. Elżbieta z tej strony. Ja się chciałam tylko zapytać pana doktora tutaj, bo ja jestem niepełnosprawna, głucho niewidoma. I po 6 czy 7 operacjach na jaskrę na oczy i mam bardzo poważny, jestem już starszą osobą i tego wcześniej nie miałam, a teraz właśnie po tych operacjach i to działają te operacje i na zęby, i na całą głowę, i na uszy. I coraz gorzej właśnie mam po amputacji oka lewego, mam właśnie w uszu taką pustkę po lewej stronie, a prawa strona już to oko niby jeszcze jest ta gałka, ale ta prawa strona znów to samo się robi co po tej lewej. I jaki to lekarz, czy to laryngolog do tego by się przyczynił, żeby mi po prostu pomocy, żebym miała, czy neurolog?
Znaczy, jeżeli chodzi o szum, czy jeżeli chodzi o ubytek słuchu, czy o wzrok?
Zaraz, przepraszam doktorze, ja wyłączę, bo ja nie słyszę.
Pan doktor za chwilkę powtórzy.
Okay. Znaczy, tutaj poruszamy dosyć ważny też temat wpływu wzroku na słuch. Więc faktycznie, jeżeli ktoś ma jedną gałkę oczną, prawe, lewe ucho dobrze słyszy i pojawi się nagły ubytek słuchu, no to mamy podwójny problem, bo jakby wzrok reguluje aktywnością drogi słuchowej. I to, jak widzimy, też wpływa na to, jaka będzie aktywność innych ośrodków. I zawsze jest tak, że jeżeli gorzej widzimy, będziemy trochę lepiej słyszeć. I za ten proces odpowiada migracja neuronów, czyli neurony podłączone do gałki ocznej albo do naszego ucha wewnętrznego monitorują poziom stymulacji. Jeżeli neurony we wzroku widzą, że słuch jest lepszy, a wzrok się pogarsza, to te neurony migrują między ośrodkami, czyli próbują zasilić ośrodek, który lepiej słyszy, żeby pomóc lepiej się komunikować i lepiej słyszeć, wykorzystując maksymalne pojemności. I wtedy jakby tracimy wzrok, jeszcze mocniej on się pogarsza, ale na przykład słuch się polepsza, albo na przykład dotyk i motoryka. Więc jest to po prostu chyba naturalna plastyczność. Jeżeli na pewno się nie da z tym okiem nic zrobić, no to na pewno warto zrobić badanie słuchu po tej lewej stronie, gdzie nic pani nie słyszy i zobaczyć, czy to jest po prostu nagła głuchota i trzeba będzie zastosować po prostu aparat słuchowy dla najlepszego wsparcia komunikacji.
No właśnie, doktorze, ja należę, bo ja się społecznie też udzielam z głuchoniewidomymi z Międzyrzecza, ale ja ten, ja mam tak jedną połowę głowy tą, gdzie mam amputację, to to ucho jest tak, jakby było dziurawe, mam komorę pękniętą po operacjach nosa i przełyk i to wszystko, ta jedna strona nie działa, martwa, a prawa strona już zaczyna ten problem się
pojawiać, tak.
Ta głowa, znaczy, no niestety, ja momentami to ja tą głowę mam tak, jak ja bym była nie swoją.
No to jest zrozumiałe, bo aktywność jakby prawej strony jest uzależniona od aktywności lewej, więc jeżeli lewa strona słabnie pod względem słuchu, węchu i innych ośrodków, no to prawa strona niestety też dołączy do procesu deprywacji. Więc na pewno jedną z porad lepszych byłoby próba odzyskania tego słuchu po lewej stronie. Jeżeli jest przerwana błona wymykowa, to można zastosować aparat kostny, który będzie stymulował tą drogę słuchową i trochę odwróci ten proces deprywacji prawej strony, no bo dużo rzeczy jest do jakby odwrócenia, tylko to trwa zazwyczaj rok czasu, 2-3 lata, żeby na przykład odbudować unerwienie po tej lewej stronie.
Ja jestem 6 lat po amputacji i tak z roku na rok to tak mi się pogłębia, a teraz po prostu już nie mam sensu życia, nie mam. A co chciałam jeszcze konkretnie zapytać, czy możliwe, żeby to wszystko, ta cała głowa i te problemy, bo ja czuję, jakby mnie dusiło w nocy. Nie, mam suchość i w przełyku, i w gardle, i po prostu takie duszenie. Czy to jest sprawa laryngologiczna do szpitala, czy neurologiczna? O to chodzi.
Tak naprawdę może być też sprawa endokrynologiczna, ponieważ no jeżeli mamy zaburzenie hormonu estrogenu, go się produkuje mało, ponieważ jest pani w cały czas w wysokim stresie, jeżeli chodzi o wzrok i słuch, no to też może być dodatkowo zaburzenie respiracji, czyli oddychania klatki piersiowej, ponieważ estrogen...
Tak mam właśnie, doktorze, i to mi się bardzo pogłębia. Ja nocami nie sypiam, bo ja już starsza jestem. Ja mam tak bardzo poważny problem i po prostu teraz tak z lekarzami jest problem też, bo ja jestem niepełnosprawna i nie mam opiekuna, nie mam tu. Jest mi bardzo ciężko z życiem, bardzo.
Rozumiem.
Ale do neurologa to raczej gdzie mam się, do rodzinnego lekarza?
Znaczy, rodzinny lekarz na pewno może skierować do neurologa, ale na pewno w jakimś tam stopniu neurochirurg by tu się przydał i audiolog.
No ja właśnie chirurga mam, ale jak to się nazywa? Jak?
Audiolog.
Audiolog,
tak. To taka specjalizacja już wąska, która stricte szumami usznymi między innymi się zajmuje.
Audiolog. Ja będę bardzo serdecznie i wszystkiego, co się szczęściem zwie. Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. I no, życzymy, żeby te procesy albo się zatrzymały, albo chociaż trochę można było je odwrócić. No i o to zapytam, jakie są szanse na to, gdzie po takich długotrwałych piskach, szumach jesteśmy w stanie popracować nad pacjentem, tak żeby no, wyjść na prostą, trochę cofnąć proces albo właśnie zatrzymać chociaż.
A czy tak naprawdę nie mam żadnego problemu w redukcji szumu albo nawet odwrócenia trochę ubytku słuchu. Większym problemem jest nastawienie pacjenta na sposób leczenia, ponieważ teraz najnowsze badania kliniczne pokazują, że można weryfikować efekty leczenia przed rozpoczęciem samego leczenia. Czyli zazwyczaj idziemy do lekarza i się pytamy, panie doktorze, jakie będziemy mieli efekty, jaka efektywna ta terapia jest. Teraz się rynek zmienia i wiemy, że bardzo wiele czynników, które sami jakby organizujemy i regulujemy, wpływa na to, czy efekt terapii będzie, czy nie. I podam przykład. Leczenie cukrzycy. W tej chwili przed leczeniem kogoś na cukrzycę mierzy się tak naprawdę z krwi poziom białek neurotropowych w mózgu pacjenta, ponieważ białka neurotropowe to są białka metaboliczne. I na przykład, jeżeli są zaburzone te białka neurotropowe, to lekarze wiedzą, że efektywność leczenia cukrzycy będzie bardzo niska. Więc pierw próbuje się zwiększyć produkcję tych białek, a później leczyć pacjenta. I tak samo jest z szumem usznym. Czyli pacjent przychodzi do nas, oczywiście ma jakiś tam stan zdrowia nie za dobry i ma szum. I teraz szum oznacza zaburzenie białek neurotropowych, zaburzenie serotoniny i innych neuroprzekaźników w mózgu. I teraz pierw musimy wyrównać to wszystko.
I najpierw zbadać,
tak,
w czym rzecz.
Dokładnie. I później, jeżeli uda nam się zwiększyć tą produkcję tych wszystkich białek zaburzonych, będziemy mogli zacząć efektywny proces leczenia. Ponieważ już tego pierwszego dnia, kiedy widzimy pacjenta, wystarczy spojrzeć na poziom cholesterolu HDL, LDL, żeby powiedzieć, że efektywność będzie zerowa. I nic nie zrobimy. Ale jeżeli wyrównamy ten poziom cholesterolu HDL, LDL 1 do 1 na przykład stosunek będzie, no to wtedy te białka neurotrofowe się produkują w mózgu w wysokim poziomie i będą efekty. Więc tak naprawdę często zaczynamy od diety i aktywności fizycznej, żeby wyrównać te wszystkie procesy, ponieważ jest to niekonwencjonalny sposób, więc nie będzie nas kosztował negatywnymi skutkami ubocznymi.
A pomoże pewnie w innych obszarach również.
I później.
Kolejnego słuchacza mamy, więc nie dajmy mu długo czekać. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie doktorze, pani redaktor, mam takie pytanie z tymi szumami usznymi. Moja żona cierpi na to od już 10 lat. W tej chwili ma 40 lat. W tamtym roku. I były wizyty u laryngologa, neurologa i to po prostu na niczym, nie skończyło się niczym po prostu, a żadnym polepszeniem, wręcz pogorszeniem. I szumy to szumy, ale jeszcze dodatkowo do tego dochodzi tak zwane, żona to nazywa takie jakby puchanie w uchu. No właśnie. I teraz gdzie szukać pomocy? Co z tym zrobić?
Znaczy no na pewno znowu trzeba się skierować do audiologa, żeby wykonał kompleksowe badania, ponieważ po tylu latach posiadania już szumu i ubytku słuchu, problem nie jest tylko szum i ubytek, ale też i to, co układ nerwowy przez te lata zmienił w układzie nerwowym, ponieważ układ nerwowy jest czynnikiem plastycznym. To się wszystko tam zmienia. Neurony, włókna, te, które były kiedyś podłączone, mogą już teraz nie być podłączone i to trzeba zweryfikować. Więc na pewno trzeba się udać do jakby placówki, która się specjalizuje w szumach i w nagłych ubytkach słuchu i próbować to rozwiązać. Rozwiązanie jest bardzo dużo, tylko po prostu trzeba dobrze zakwalifikować pacjenta do leczenia.
Nie, rozumiem. A gdzie szukać takiej placówki tutaj w Lubuskim?
Nie mam takich informacji na ten temat.
Pan doktor dzisiaj w drodze z Warszawy i możemy korzystać z wiedzy bardzo szerokiej i obszernej eksperta. Regionalnie pozostaje internet, wyszukiwanie, ewentualnie telefon do Narodowego Funduszu Zdrowia, też na pewno informacje przynajmniej o tych zakontraktowanych jednostkach będzie można znaleźć. To znowu mogę oddać panu głos na chwilę, dopóki nie zadzwoni kolejny telefon. Tutaj dużo mówimy o różnych przyczynach poza hałasem wpływających na powstawanie szumów usznych. No i nie dam rady zadać tego pytania do końca, bo jest kolejne pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Zbigniew jeszcze raz. Ja chciałam jeszcze właśnie do tamtej tej pani starszej, co tam z okiem miała prędzej przed tym panem. Tamta pani konkretnie by musiała sobie jeszcze wątrobę podleczyć, bo tam wątroba nie za bardzo u niej jest. A ja mam jeszcze tak o siebie pytanie. Trąbka słuchowa jak się zabija, a błędnik dzisiaj jest czy nie?
Jeszcze raz prosimy o zadanie.
Trąbka
pytanie.
Słuchowa jak się zabija, no nie?
Zabija, co znaczy?
No jak się przedmuchuje z nosa do ucha, no nie? Mhm. To właśnie to tam się zabija. Trąbka słuchowa i błędnik. Błędnik dzisiaj jest czy nie?
Nie rozumiem trochę pytania.
Błędnik dzisiaj jest omawiany czy nie?
Błędnik to jest struktura obok ucha wewnętrznego. Możemy jakieś pytanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma problemu.
No błędnik na przykład jak rowerem nie jedzie. Nie daje rady rowerem jechać. Coś no. Czy to błędnik, czy to nie byłby błędnik. No.
Znaczy, czy pan, to może być zaburzenie?
Znaczy, jeżeli jedzie pan rowerem, jest pan mężczyzną, no to co pan robi sobie w tym czasie, to jest spadek testosteronu i dochodzi do niedokrwienia błędnika i faktycznie może pan się poczuć tak, jakby pan się kręcił w głowie, ale to nie jest jakby zaburzenie błędnika.
Jak na przykład młody, że nigdy nie jechał rowerem i...
Ale nie ma znaczenia. Na każdego mężczyznę treningi aerobowe działają w ten sam sposób, czyli obniżają poziom testosteronu, a to się wiąże w tym okresie ze spadkiem krwienia ucha wewnętrznego i błędnika, więc jadąc 13 km rowerem jest to tak silny stres aerobowy, że wtedy dochodzi do niedokrwienia błędnika, no i wtedy może się pojawić oczywiście zawrót głowy. To nie musi być dysfunkcja samego błędnika, to może być proces wywołany przez nas.
I bardzo dziękujemy, bo mamy już słuchacza na drugiej linii, który również na pewno chce zadać pytanie. Dzień dobry. I prosimy o ściszenie radia. Jesteśmy na antenie. Czy jest pytanie w temacie szumów usznych?
Dzień dobry. Tak, ja miałam taki problem ze swędzeniem. Znowu strasznie ucho mi w środku swędziało, a lekarz rodzinny mi powiedział, że to jest związane z wiekiem i nie chciał za bardzo mi wypisać skierowania. Napisał uzasadnienie, że osłabienie słuchu, ale laryngolog powiedział, że swędzenie to jest objaw po prostu alergii i że wypisał mi Metmin na swędzenie. swędzenie w uchu, żeby lekko do środka smarować. Troszeczkę mi to pomogło, ale każę jechać dalej do alergologa, którego na kasę chorych jest dopiero we wrześniu, a na prywatnie to można za tydzień. No to coś nie tak. A zatkany nos, jeszcze powiedział, że mam zatkany nos, to już jest, dlatego jest obniżenie też tej jakby małżowiny usznej. I co ciekawe, powiedział mi, że za często myję uszy. Nie mogę być dwa razy dziennie, że gdzie pani to słyszała, że wystarczy tylko raz wieczorem umyć, bo podobno ucho lubi sucho i że im bardziej je podrażniam, tym bardziej będzie mnie swędzić, bo ja tam też patyczkami sobie pomagałam kosmetycznymi. No nie bardzo, ale mówi, że jak nie mam na co wydawać pieniędzy, to mogę sobie preparat kupić, a wystarczy tylko samą wodą. No mi jakoś nie za bardzo, bo ja wolę akurat mydło hiperalergiczne. Jeszcze mam takie pytanie, czy, bo intensywny wysiłek fizyczny może powodować osłabienie uszów, a długie spacery, bo na przykład niektórzy, ja na przykład lubię bardzo długie spacery, tam godzinne czy półtora godziny, i czy leki psychotropowe, takie jak Pernazin 10 mg może powodować osłabienie ucha, bo pani psychiatra mi powiedziała, że Rispolet tak, osłabił mi oczy i powiedziała, że nie ma innego leku, innego mi nie wypisała, w tej chwili to biorę Pernazin. Dziękuję.
Dużo pytań.
Zacznijmy od tego ostatniego, bo jest chyba najważniejsze. Leki psychotropowe, wszystkie powodujące najsilniejszych stresów, jakie można wywołać w organizmie, czyli 39,9 stopni mózgu, czyli mózg tak naprawdę zwiększa temperaturę do tego poziomu, ponieważ leki psychotropowe zwiększają na stałe temperaturę mózgu do 39,9. Jest to bardzo niebezpieczna temperatura, powoduje różnego rodzaju zaburzenia, od zniszczenia całego układu nerwowego, biorąc przez 2-3 lata takie tabletki, to też do ubytku słuchu, ponieważ no, zbyt wysoka temperatura jest ototoksyczna, czyli śmiertelna dla komórek, dla neuronów i dla całego układu nerwowego. Więc spacer na pewno warto zmienić w aktywność fizyczną i trochę lepszą dietę i depresja zniknie.
I kolejny telefon. Czasu niewiele do końca audycji, ale odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosimy o ściszenie radia, bo sprzęga.
Ciszę. Ja chciałam właśnie, bo w tej chwili włączyłam przed chwilą, ale pani mówiła o swędzeniu uszu. Więc mnie też bardzo swędziały uszy chyba, no nie wiem, przez rok czy coś, ale to wciąż, ja tam wciąż dłubałam. Nie miałam nic, nie miałam zatykanych żadnych uszu, nie miałam płukanych, bo nie trzeba było. Chodziłam do różnych laryngologów i w końcu tu byłam w Zielonej Górze u laryngologa, który przepisał mi Elokom, ale nie w maści, tylko kropelki. I mam właśnie dwa razy po 3 krople do każdego ucha przez 10 dni. I proszę mi wierzyć, że już od 2 miesięcy w ogóle mnie nie swędzą uszy.
Świetnie, być może bardzo pomogła pani poprzedniej słuchaczce, a ja dopytam, czy szumy w uszach też pani dokuczają? Tylko swędzenie.
Ja już jestem w ogóle starsza. Pani 83 lata, ale też troszeczkę mam niedosłuch, bo badałam, no ale właściwie tak bardzo mi nie przeszkadza.
I dużo zdrowia, dobrego słuchu, dziękujemy bardzo, tak. I możemy kontynuować rozmowę, chociaż już tylko 3 minutki do końca naszej audycji. Nie rozwiniemy tych wszystkich wątków, które dzisiaj mieliśmy rozwinąć, ale może krótko chociaż powiemy, jak jesteście państwo w stanie leczyć takich pacjentów, chociażby jak ci, którzy tutaj zadzwonili, którzy od 10 lat, czy dłużej, czy 30 lat, bo też taka wypowiedź padła, jak można ich leczyć?
Jest kilka technologii w tej chwili na rynku, które się dopasowuje do danej kwalifikacji, czyli pacjent przychodzi na konsultację, diagnostykę, robimy badanie słuchu i aktywność układu nerwowego i potem mamy informację, jaka kwalifikacja powinna być zastosowana. 60% pacjentów z szumami usznymi to są pacjenci protezowani aparatami słuchowymi, ponieważ zwlekanie bardzo długi okres czasu z rozwiązaniem niestety pogłębia ubytek słuchu. Oni nie rozwiązują też problemu zdrowotnego, który wytwarza coraz większy ubytek. Więc często ci pacjenci mają problem i ze zrozumieniem mowy, i ze słyszeniem, i z szumami. Więc na to jest najlepszy po prostu aparat szerokopasmowy dopasowany do pasma ubytku słuchu. Później mamy rozwiązania terapeutyczne w postaci stymulacji dźwiękowej, na którą pacjent musi też się zakwalifikować. Często stosujemy dietę i aktywność fizyczną, która po prostu...
To wielokrotnie pan dzisiaj powtarza, to musi być bardzo ważne.
Ponieważ jest to jeden z czynników, który odbudowuje unerwienie, czyli często jakby przyczyną szumu nie jest śmierć komórek stała, a chwilowe zniszczenie włókien nerwu słuchowego. I włókna nerwu słuchowego jesteśmy w stanie odbudować za pomocą białek neurotropowych, więc wystarczy zwiększyć ich stężenie i nerw słuchowy może się odbudować w 100% i szum zniknie.
Czyli taka współpraca z dietetykiem również?
Tutaj tak, oczywiście. Jest taki
ścisły jadłospis i trener personalny.
Tak jest.
Pojawiły się też pytania słuchaczy o właściwą pielęgnację uszu, więc korzystając z okazji zapytam, jak z tym myciem, jak często, czym?
Tak naprawdę to, co się dzieje z naszym uchem środkowym i przewodnym słuchem, jest bardziej uzależnione od tego, co też jemy, ponieważ glukoza wywołuje bardzo silny stres w górnych drogach oddechowych, więc możemy mieć zapalenie ucha środkowego właśnie głównie z tego powodu, że za dużo glukozy spożywamy i trochę za mało witaminy A. Oczywiście problemy typu swędzenia to jest po prostu indywidualna produkcja woskowiny przez po prostu przewód słuchowy. W pewnym wieku po prostu ona się wzmaga i to może powodować swędzenie. Na pewno przepłukanie czasami wodą ucha nic nie zrobi. Przeczyszczenie patyczkiem również, ale jeżeli mamy faktycznie twardą woskowinę, która już jest w dosyć dużej ilości, trzeba się udać do laryngologa, żeby to usunąć.
Na Państwa pytania odpowiadał dzisiaj audiolog dr Adam Pabiś z Centrum Nowoczesnej Audiologii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A to, że temat ważny, świadczyły Państwa telefony, które dzwonią do tej pory. Przypomnijmy, nawet 40% Polaków może odczuwać dolegliwości tego typu, o których dzisiaj mówiliśmy w programie. Dziękuję za uwagę. Sylwia Misiak, za chwilę serwis informacyjny, a później popołudniówka Radia Zachód.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.